wszystkie rzeczy wejść, ale coś o zbroi Bożej. A więc dzisiaj zbroja Boża. Przeczytamy dwa zasadnicze fragmenty, a później jeszcze będziemy cytować poszczególne wersety przy omawianiu poszczególnych rzeczy z tego, co Pan nam dzisiaj posyła. 2 Koryntian, 10 rozdział, od 3 do 13, później 15 werset i 17, 18. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Gotowi do karania wszelkiego nieposłuszeństwa, gdy posłuszeństwo wasze będzie całkowite. Patrzcie na to, co oczywiste. Jeśli ktoś jest przekonany, że jest Chrystusowy, niech też i to rozważy sam w sobie, że tak jak on jest Chrystusowy, tak i my. Bo chociażbym się nawet nieco więcej chlubił władzą naszą, jaką nam Pan dał, aby was budować, a nie niszczyć, nie będę zawstydzony. Lecz nie chcę, by wyglądało, że was straszę listami, bo powiadają, listy wprawdzie ważkie są i mocne, lecz jego wygląd zewnętrzny lichy, a mowa do niczego. To tak mówi, niech zważy, że jakimi jesteśmy w słowie przekazanym listownie, pod nieobecność, takimi też będziemy w czynie, gdy będziemy obecni. My zaś nadmiarem chlubić się nie będziemy, lecz tylko w tej mierze, jaką nam Bóg wyznaczył, byśmy mogli dotrzeć aż do was. My nie chlubimy się cudzą pracą poza obrębem naszego działania, lecz mamy raczej nadzieję, że wraz ze wzrostem wiary waszej i my wśród was w obrębie wyznaczonych nam granic zyskamy wielkie uznanie. To się wtedy chlubi w Panu, niechaj się chlubi, albowiem nie ten, kto sam siebie zaleca, jest wypróbowany, ale ten, kogo Pan poleca. I drugi fragment to jest Efezjan, 6 rozdział, od 13 do 17 wersetu. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości, obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. My musimy pamiętać, że mamy być odpowiednio przygotowani, odpowiednio wyposażeni i odpowiednio na tym świecie zachowywać się wobec naszego Boga, który decyduje o wszystkim w naszym życiu. Amen? To On decyduje. Amen? Naprawdę Bóg decyduje o wszystkim w naszym życiu. Dlatego musimy się Mu poddać, abyśmy to czynili z radością, a nie z jakimś niezadowoleniem. Paweł apostoł podkreślił, że chrześcijanin przez posłuszeństwo musi uzbroić się w pełną Bożą zbroję. A więc musimy się podporządkować Bogu w tym, żeby być przygotowanymi do boju, do walki. Pierwsze trzy części tej zbroi, a więc pas, pancerz i buty, były noszone na polu walki zawsze. Niezależnie od tego, co się działo, to te trzy rzeczy były zawsze, te części zbroi były zawsze noszone. Pas, pancerz i buty. Kolejne trzy, tarcza, hełm i miecz, zakładane i brane były tylko wtedy, gdy rozpoczynała się bitwa. A więc musimy wiedzieć, jak mamy być przygotowani, aby po prostu być na polu walki, tak jak wiedzmy, że nie jesteśmy na Bożej ziemi, w ostatecznym rozrachunku ona jest Boża i Bóg ją odzyska w pełni całkowicie, ale władcą tego świata i Bogiem tego świata my wiemy, kto jest. Jest szatan, prawda? On tą ziemię zabrał właściwie podstępem z rąk człowieka, któremu została podarowana przez Boga Wszechmogącego, Stwórcę wszystkiego. A więc zobaczmy, że kiedy jesteśmy na tej ziemi, która w sumie jest Bożą, ale teraz jest pod władaniem szatana, musimy być odpowiednio ubrani. Kochani, prawda jest taka, że ludzie mogą na boso wszędzie chodzić, ale w zasadzie, żeby nie uszkodzić swoich nóg, musimy mieć jednak obuwie, prawda? z różnych tych względów musimy mieć na sobie odzież, prawda? Chociaż różne wyłomy w tych sprawach są, ale jeśli chcemy być posłuszni Bogu, jeżeli chcemy chodzić tak, jak Jemu się podoba, to musimy te elementy w swoim życiu posiadać. A więc musimy być przepasani prawdą, jak Słowo Boże mówi, i musimy mieć pancerz i buty, a więc musimy być przygotowani. Następne rzeczy, te, które potrzebne już są do walki, bierzemy wtedy, kiedy Bóg nas do boju wysyła. Bóg nam mówi konkretnie, co mamy uczynić, a więc bierzemy tarczę, hełm i miecz. Od momentu upadku człowieka każdy dzień jest złym dniem i stanowi krytyczną chwilę dla życia człowieka. Stan taki utrzyma się na ziemi aż do momentu powtórnego przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. I to musimy dobrze wiedzieć. I ustanowienia przez Niego sprawiedliwego królestwa, tysiącletnie królestwo. Mówiliśmy o tym niedawno i przypominam, abyśmy mieli to cały czas na pamięci, abyśmy wiedzieli, w jaki sposób mamy się zachowywać. Celem naszym jest niezachwiane opieranie się atakom wroga. Celem naszym na tej ziemi jest, abyśmy cały czas przeciwstawiali się Jemu. Jeśli się nie przeciwstawiamy, przegrywamy. Zawsze będziemy przegrywać, jeśli nie będziemy się przeciwstawiać. To jest chyba oczywiste. W Izajasza w 59 rozdziale 17 wersecie jest powiedziane tak. Przyoblek się w sprawiedliwość jak w pancerz i hełm zwycięstwa włożył na swoją głowę. Przyoblek się w szatę pomsty i odział w płaszcz żarliwości. A 1 Tesaloniczan 5,8 mówi, my zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicą nadziei i zbawienia. Widzimy, jak mamy być przygotowani na tym świecie? Musimy mieć cały czas jakieś elementy zbroi na sobie założone. Nie możesz tak się rozluźnić, w szlafroczek gdzieś się ubrać, czy jak kobieta w podomkę i tak sobie po domu chodzić wesoło. Powiem tak, my jesteśmy w Bożych rękach i fizycznie możemy tak się zachowywać, ale w duchowym naszym życiu nigdy nie możesz się rozluźnić i być takim, jak to mówię, jak przed spaniem w piżamce, prawda? My musimy wiedzieć, że jesteśmy w świecie złym i ten czas jest zły. Przyjdzie taki dobry czas, kiedy będziemy w rękach Bożych na wieki wieków, na wieki wieczne z Nim, i wtedy będziemy mogli się rozluźnić. Dlatego nie rozluźniaj się duchowo teraz, kiedy jest niebezpieczeństwo, bo to jest dla ciebie bardzo groźne. Dlatego pamiętaj o tym, że musisz być cały czas skupiony. Dlatego, że żyjesz w tym świecie, który jest cały czas atakowany przez diabła. Nie tylko ludzie, którzy są chrześcijanami, którzy są dziećmi bożymi, są atakowani przez szatana. Wszyscy ludzie na kuli ziemskiej są atakowani przez szatana. Dlaczego? Dlatego, że są dziećmi bożymi. Zobaczmy, w historii poprzez całe wieki naród izraelski, Żydzi byli prześladowani, prawda? Nawet możemy sobie wspomnieć 1600 tam któryś rok, kiedy u nas na ziemi rządził ten Jan III Sobieski, co to tam pod Wiedniem, wiecie, tych Turków wybijał. Wiecie, kto najbardziej był zabijany wtedy na terenach Polski? Polacy i, podpowiedzcie mi, Żydzi. A Żydzi za co? Widzimy, jak to się dzieje? Dlaczego Żydzi byli zabijani wtedy? Zabijani wtedy i później byli zabijani, wcześniej byli zabijani. Cały czas byli zabijani Żydzi. Dlaczego? Bo to jest prosta odpowiedź. Naród wybrany. Przez kogo wybrany? Przez Boga. A więc jak jesteś dzieckiem Bożym, jak jesteś chrześcijaninem, jak jesteś wybrany przez Boga, to wiedz, że pierwszą rzeczą, z którą będziesz miał do czynienia, to z atakami szatana. I dlatego Słowo Boże nam mówi, abyśmy się odpowiednio przygotowali. My zaś, którzy należymy do dnia, czyli ci, którzy światłość Bożą widzą w swoim życiu, a więc chrześcijanie, dzieci Boże, bądźmy trzeźwi przede wszystkim, nie dajmy się niczemu omamić, omotać niczemu, bo to jest niezwykle ważne, przywdziejcie pancerz wiary i miłości. A więc musimy być zakłuci w zbroi Bożej cały czas. Cały czas. Jeśli należymy do dnia, to cały czas musimy być otoczeni zbroją. Ona szczelnie przylegała do ciała wojownika. Oraz przyłbicę nadziei i zbawienia. Co to znaczy? To znaczy, że nie dasz się swojemu umysłowi w żaden sposób wodzić na pokuszenie szatanowi, ale będziesz miał pewność wybawienia, pewność zbawienia. Szatan cały czas będzie ci chciał zabrać tą pewność. Żebyś nie był pewny tego, że na pewno Bóg cię zbawił. Że na pewno krew Jego przelała się na krzyżu Golgoty za twoje osobiście grzechy. Zawsze szatan będzie ci udowadniał, że twoje grzechy są akurat takie, jak mniej więcej Judasza, któremu się nie da już przebaczyć grzechów. Tak jak on został potępiony, tak i ty będziesz potępiony. No przecież to jest jego metoda, żeby zrobić coś takiego i udowodnić ci, że na przykład Hitler nie może być zbawiony, bo za dużo ludzi zabił i on jest takim mordercą, że już od razu na potępienie w najgłębsze miejsce w piekle i ty jesteś podobnie. On będzie ciebie porównywał do najgorszych zbrodniarzy. On będzie ciebie porównywał do najgorszych grzeszników. On cały czas będzie ci chciał zabrać nadzieję zbawienia. Zbawienia ci nie może zabrać, ale nadzieję zbawienia może ci zabrać. Dlatego musisz być pewny, musisz wierzyć całym sercem. Musisz mieć swoją głowę otoczoną Bożą prawdą. Boża prawda. Wiesz, dlaczego powinieneś czytać Biblię? Dlatego, że to słowo musi cały czas być w twoim umyśle. W sercu to oczywiście masz, bo wierzysz Bogu, ale musisz mieć go w swoim umyśle. Zobacz, jak czytasz trochę więcej Słowa Bożego, to wiele spraw w twoim życiu się rozwiązuje. Lepiej się dogadujesz z żoną, lepiej dogadujesz się z dziećmi, łatwiej niektóre sprawy ci zwyciężyć w twoim życiu, jak więcej czytasz Słowa Bożego. Zauważyłeś tą prawidłowość? A wiesz dlaczego? Bo prawidłowość jest taka, że twój umysł musi być opasany prawdą Bożą, Słowem Bożym. Musi być opasany. Co to znaczy? To znaczy musi być skupiony dookoła twojej głowy, dookoła twojego umysłu. Musi być ta otoczka nadziei i zbawienia. Musisz mieć tą przyłbicę, musisz mieć to, co zasłania ataki diabelskie na twoje myśli. Szatan najczęściej zdobywa władzę nad ludźmi poprzez umysł. Właśnie poprzez umysł. Dlatego Słowo Boże nam mówi, abyśmy przywdzieli pancerz wiary, miłości i przyłbicę nadziei i zbawienia. Ubranie na siebie duchowej zbroi ma zapobiec staraniom szatana o podburzenie wierzących do nieufania Bogu. Wprowadzanie doktrynalnego zamętu i fałszu. Utrudnieniu służby dla Boga, wprowadzeniu podziałów w zgromadzeniu, służeniu Bogu w ciele, a nie w duchu, nakłanianiu do życia w hipokryzji i w sposób ziemski lub do jakiegokolwiek innego rodzaju biblijnego nieposłuszeństwa. On wszystko będzie czynił, żeby w twoim życiu umieścić jakąś nieprawość. Coś, co jest niezgodne ze Słowem Bożym. Jakaś reakcja, która Bogu się nie podoba, a podoba się diabłu. Ludzie bardzo często w tym kierunku właśnie dają się podburzyć. A idź ty do diabła, prawda? No to czemu człowiek ma iść do diabła? Przecież wiemy, kim jest diabeł, prawda? Skąd te wypowiedzi w takim razie z ust ludzi wylatują? Tak zupełnie swobodnie, lekko. Dlatego, że ci ludzie dają się podburzyć. Dają się podburzyć. Fałszywe nauki są do kościołów wprowadzane, do zborów. Fałszywe nauki, które nie mają nic, żadnego oparcia na fundamencie Bożym, na Słowie Bożym, czysto wziętym z Pisma Świętego. My musimy być na to czujni. Żołnierz nosił w tamtych czasach taką luźną tunikę. I musiał ją przepasywać pasem. I dlatego o tym Słowo Boże mówi. Starożytne bitwy były głównie bitwami wręcz, więc luźna szata stanowiła potencjalne utrudnienie lub niebezpieczeństwo. Pas miał spinać luźno wiszący materiał. A więc jak do walki szedł, to musiał się przepasać. Nie można było tak z tuniką rozwiewającą wszędzie biegać i walczyć. No, to się nie dało. Druga Mojżeszowa 12:11 mówi, a w ten sposób spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w ręku waszym. Zjecie go w pośpiechu, jest to ofiara paschalna dla Pana. A więc zobaczmy, Słowo Boże nam wyraźnie tłumaczy, jak ma być spożywane nawet Pascha. Dokładnie jest powiedziane, jak mamy spożywać wieczerze, prawda? My musimy się podporządkowywać temu, co Bóg do nas mówi. Nie może być, że my sobie wyłomy różne robimy, że jakieś modyfikacje wprowadzamy i najprzeróżniejsze inne opracowania, jak to można by zrobić. Jeszcze może tak zrobimy, jeszcze może tak zrobimy. Może spotkamy się starsi bracia, ja zwołam takie spotkanie i może jakoś wieczerze zmodyfikujemy, jakieś nowe elementy wprowadzimy do wieczerzy. Jak mamy to robić? No przecież w Słowie Bożym jest wyraźnie powiedziane, co tu modyfikować. Nie ma nic do modyfikowania, bo musimy wiernie robić tak, jak Słowo Boże mówi. Ale szatan będzie oczywiście w najprzeróżniejszy sposób próbował zwodzić ludzi, żeby ludzie wprowadzali modyfikacje. Stąd się biorą też najprzeróżniejsze wprowadzenie nowe metody spożywania komunii. Nie pod dwiema postaciami, tylko pod jedną. A gdzie to jest w Słowie Bożym napisane? Możemy powiedzieć, no ale taka jest tradycja od setek lat. Tradycje mogą sobie być nawet od tysięcy lat. Ale my mamy robić to, co jest napisane w Słowie Bożym. I dlatego my nie jesteśmy krytykantami, nie jesteśmy sędziami, żeby sądzić kogokolwiek, tylko my po prostu nie będziemy robić tak, żeby brać przykład z kogoś, tylko będziemy brać przykład z Jezusa Chrystusa. On tak zrobił, to i my tak zrobimy. On tak powiedział, to i my tak powiemy. Jezus Chrystus sam bardzo wyraźnie powiedział, że jeśli coś mówi, to najpierw słucha, co jego ojciec mówi. I jak ojciec mówi, to on mówi. Jak widzi, że ojciec robi, to i on robi. Prawda? Wtedy z tej harmonii nie przychodzą rozgoryczenia. Nie przychodzą rozczarowania, że najpierw musimy popatrzeć, co on robi, posłuchać, co on mówi, a wtedy dopiero wypowiadać. Robimy te pomyłki oczywiście i tak byśmy chcieli bardzo dobrze wypowiedzieć się względem innego człowieka i troszkę na krok wyprzedzamy Boga. I jak wyprzedzimy, to tak patrzymy, no nie ma za nami Boga w tym wszystkim, co żeśmy uczynili, czy co powiedzieli. I co wtedy? No musimy się cofnąć. Cofnąć do naszego Boga i wtedy dalej iść tylko z Nim. Dlatego bądźmy czujni i uważajmy na te wszystkie sposoby postępowania w życiu naszym. W Łukasza w 12 rozdziale 35 wersecie jest powiedziane, niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Widzimy, jak Słowo Boże mówi wyraźnie, masz być przepasany. Masz być przepasany. Nie działaj, nie wypowiadaj swoich myśli, zanim nie będą opasane prawdą. Inaczej mówiąc, jeśli chcesz coś o Bogu powiedzieć, to nie rozpoczynaj swojej gadki od tego, że po prostu zastanowisz się, co by to powiedzieć, tylko najpierw opasz swój umysł prawdą, czyli naczytaj się Pisma Świętego, jak ja to mówię, żeby ci wychodziło aż uszami i nosem, tyle tego Słowa Bożego czytaj, a wtedy, jak będziesz się wypowiadał na tematy Boże, jeśli będziesz miał komuś objawić wolę Bożą, to nie będziesz wtedy mówić od siebie, tylko będziesz mówić ze Słowa Bożego. I stąd się biorą pomyłki ludzi wierzących, że są napełnieni swoim Słowem zamiast Słowem Bożym. Dlatego pamiętajmy, że to jest niezwykle ważne. 1 Piotra, 1 rozdział, 13 werset mówi, dlatego okiełzajcie umysły wasze, opanujcie wasze umysły, zapanujcie nad waszymi myślami i trzeźwymi będąc połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Widzimy, jak mamy żyć na tym świecie? A często od tego odstępujemy. Każdy z nas od tego odstępuje i stajemy się nieużytecznymi sługami. Dlatego bądźmy czujni, jest czas, abyśmy od tego powracali. Pierwsza Królewska, 20 rozdział, 10, 11 wersety mówią tak. Lecz Ben-Hadad posłał znowu do niego i kazał powiedzieć, to niech uczynią bogowie i to niech sprawią, że nie starczy popiołu po Samarii, aby napełnić dłonie wszystkich wojowników, którzy są ze mną. Król izraelski dał taką odpowiedź. Powiedz mu tak, niech się nie chełpi ten, który pas zapina, jak ten, który go rozpina. Dlaczego tak mógł sobie śmiało wypowiedzieć? Dlatego, że Bóg to objawił, dlatego, że Bóg to powiedział. Powiedz temu Ben-Hadadowi, że on tu przyszedł zwyciężyć, ale ja przerodzę ten cały Aram i te wszystkie państwa, które razem z nimi wyruszyli, żeby zaatakować naród izraelski, ja sprawię, że będą mieli wielką porażkę. I taka wielka porażka się stała. Wiecie dlaczego? No dlatego, że wszyscy ci wojownicy, wszyscy ci królowie, którzy się tam zeszli do bitwy, ażeby zniszczyć Izrael, ostatecznie rozwiązać kwestię żydowską, już nie jeden próbował taką rozwiązywać kwestię żydowską i oni też już wcześniej postanowili to, później Hitler to postanawiał, inni postanawiali. W każdym bądź razie ta kwestia żydowska tak się zakończyła, że oni się upili, tak świętowali, że wygrają, jeszcze nie wygrali, ale już tak świętowali, że wygrają, tak się upili, że później sami z sobą zaczęli walczyć i pomogli jeszcze im w tej walce aniołowie. I to w jaki sposób pomogli? Ku ich zgubie. I oni ponieśli sromotną klęskę i walka dla Izraela stała się walką zwycięską. Izajasz w 11 rozdziale, 5 wersecie mówi i będzie sprawiedliwość pasem jego biodra, a prawda rzemieniem jego lędźwi. Widzimy, musimy być cały czas przepasani Bożym Słowem, Bożą prawdą. To Bóg musi być na pierwszym miejscu w naszych myślach i w naszym chodzeniu przed Jego obliczem. Przepasywanie się stanowiło część przygotowań do bitwy. Było spinaniem ze sobą wszystkich luźno wiszących końców tuniki. Pasem, który spina wszelkie duchowe luźne końce, jest prawda lub nawet prawdomówność. W naszym życiu to jest niezwykle ważne. Chodzi o szczere oddanie, by walczyć i wygrywać bez hipokryzji. Chodzi o samodyscyplinę, poświęceniu się dla zwycięstwa. Wszystko to, co przeszkadza w bitwie, powinno zostać odcięte. A więc musimy zadbać w naszym życiu o czystość, bo inaczej nie odniesiesz zwycięstwa. Ile razy naród izraelski ponosił klęskę tylko dlatego, że w obozie byli ludzie nieczyści, którzy nie wyznali swoich grzechów, którzy nie pokutowali ze swoich niewłaściwych postępków w swoim życiu. I była klęska. I później się pytali, i Mojżesz się pytał, później Jozue, jak prowadził naród, się pytał, Panie, dlaczego odnieśliśmy klęskę? Dlaczego ponieśliśmy taką sromotną stratę? Dlaczego wrogowie nas zwyciężyli? Ano dlatego, że jest nieczystość w obozie. I później nikt nie chciał się przyznać do nieczystości. To, co zrobili? Losy rzucili. Bóg wskazał, kto jest nieczysty. Dlatego pamiętajmy, że mamy w Bożych rękach mamy wspaniały autorytet i to Bóg musi nas w odpowiedni sposób pokierować, musi odpowiednio nas nauczyć, jak mamy chodzić. Dlaczego? Dlatego to jest taka ważna ta zbroja Boża, abyśmy w niej byli przyodziani. To jest niezwykle ważne. Buty. Buty na nogach są niezwykle ważne. To jest naprawdę ważne zagadnienie. Ja wam powiem, że dotychczas, a żyję już 64 lata, powiem wam, że nie widziałem, żeby tak po ulicach ludzie chodzili bez butów. Może gdzieś tam po trawie ktoś na chwilę zdjął, może miał za chwilę wskoczyć do wody, popływać, to zdejmował buty. A tak po ulicach tak za bardzo nie widziałem. Może wy widzieliście dużo takich ludzi, którzy bez butów chodzą, ale myślę, że raczej rzadko. Widzimy, że buty są ważne. To jest ważna część odzienia. I dlatego też duchowo Słowo Boże mówi, że to jest ważne zagadnienie. Rzymscy żołnierze nosili buty z ćwiekami, które miały na celu utrzymanie pozycji w walce. One były nabite ćwiekami, żeby nie odsuwały się, kiedy żołnierz ma oprzeć się wyraźnie, żeby odnieść zwycięstwo w walce. Ewangelia pokoju dotyczy dobrej nowiny o tym, że przez Chrystusa wierzący mają pokój z Bogiem i Bóg jest po ich stronie. Te buty to musisz mieć odziane, musisz być pewny tego, że masz w Bogu nadzieję i że Bóg jest po twojej stronie. Szatan zawsze będzie chciał ci zabrać tą pewność, abyś podchodził do tych wszystkich spraw, które są związane z twoją wiarą, ze służeniem Bogu, żebyś podchodził do tego z niepewnością. Ale tak jak żołnierz rzymski miał ćwiekami ponabijane buty, żeby mieć dobre start, dobry opór, dobre działanie, tak samo ty w swoim życiu musisz mieć ponabijane te twoje duchowe buty tą pewnością, że Bóg jest z tobą, że Bóg ciebie będzie prowadzić, że ty naprawdę zmierzasz ku zwycięstwu. To przekonanie o Bożym wsparciu pozwala wierzącemu stać na polu bitwy niewzruszenie, wiedząc, że ma pokój z Bogiem i Bóg jest jego siłą. Musisz być pewny tego. Inaczej zwycięstwa nie odniesiesz. Bądź pewny. Izajasz w 52 rozdziale 7 wersecie mówi tak. Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu, Bóg jest królem. Jak miłe na górach są nogi. Widzimy? To są te obute nogi, które idą, które posyłają, które dają człowiekowi siłę. Widzimy? To jest niezwykle ważne. Izajasz 40 rozdział, 3 werset i 9 werset mówią tak. Głos się odzywa. Przygotujcie na pustyni drogę Państwu. Wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Wyjdź na górę wysoką, zwiastunie dobrej wieści Syjonie. Podnieś mocno swój głos, zwiastunie dobrej wieści Jeruzalem. Podnieś się, nie bój się, mów do miast judzkich, oto wasz Bóg. Widzimy? My musimy mieć tą pewność tego, że oto nasz Bóg, oto nasz Pan, oto nasz Król, oto nasz zwycięzca, oto jest nasz radny, cudowny książę, który prowadzi nas w tym życiu. Nie możesz mieć zwycięstwa w tym życiu, jeśli nie jesteś pewny tego, że ten wielki Bóg jest za tobą i On ciebie prowadzi. I to On da ci to zwycięstwo. Dlatego bądź pewny, że Bóg jest z tobą. Dalej tarcza wiary. Tarcza wiary jest niezwykle ważnym orężem w życiu naszym duchowym. To greckie słowo opisuje dużą tarczę o wymiarach 76 cm na 140. To, co czytamy tutaj o tej tarczy wiary, to jest użyte tutaj słowo greckie, które oznacza właśnie taką tarczę. 76, no to sporo. 1,40 m, no to naprawdę można ukryć się. Jeszcze przykucnąć, możesz się schować za tą tarczą. Jak cię szatan atakuje, to taką duchową tarczę musisz mieć. Taka jest prawda, musi być dużo tej tarczy, która ciebie zasłania. Nie możesz taką malutką tarczką tylko wziąć w rękę i to tu, to tamto, bo możesz nie zdążyć i strzały ciebie dopadną. A ona jest po to, ta tarcza, jak czytamy w Efezjan, żeby zgasić wszystkie ogniste pociski złego. A więc musi być duża, żeby ciebie dobrze zasłonić. Inaczej nie masz szansy. Dlatego wiedz, że jesteś w Bożych rękach i masz nosić tarczę, o której Bóg powiedział. Taka tarcza chroniła całe ciało. Wiara, o której mówi Paweł, to nie ogół doktryn chrześcijańskich, lecz po prostu ufność Bogu. To nie to, że masz mieć ogół doktryn chrześcijańskich dobrze opracowany. Ja, wiecie, robiłem trochę porządki po wielu latach, że leżało tam sporo książek jeszcze z czasów studiów moich na teologii i znajduję książkę swoją. Jedną, drugą, jeden skrypt, drugi skrypt i czytam piękne słowa, ładnie wydrukowane, symbolika. Albo homiletyka. Albo tak jak tutaj patrzymy o tym nauczaniu, o tych zasadach doktryny chrześcijańskiej. Wiecie, powiem wam szczerze, od czasu studiów tej książki nigdy nie otworzyłem doktryny chrześcijańskie, więc jestem chrześcijaninem bez doktryn. A więc nie wiem, jak wierzyć, nie wiem, w co wierzyć, nie wiem, po co wierzyć, nic nie wiem. Czy to jest ważne, abyśmy mieli odpowiednio opracowane i dobrze nauczone doktryny? Najważniejsze jest, żebyśmy mieli nadzieję w Bogu. I wszystkie doktryny weźmiemy od Niego. To On nam powie, jak mamy żyć, jak mamy postępować, gdzie mamy atakować, a gdzie się wycofać. To Bóg nam powie, w jaki sposób mamy zwyciężać. Amen? I to jest niezwykle ważne, żebyśmy chodzili w Bożej wierze i w Bożej ufności. Wytrwałe trwanie wierzącego w Bożym Słowie i jego wierzenie, jego obietnicom jest ponad wszystko, absolutnie konieczne, aby chronić go przed pokusami popełnienia wszelkich rodzajów grzechów. Wszystkie grzechy rodzą się z tego, że ofiara ulega kłamstwom obiecującego przyjemności szatana. Odrzuca posłuszeństwo i błogosławieństwo. Stąd się bierze grzech w życiu człowieka. Pamiętajmy to, że człowiek ulega kłamstwom szatana, który mu obiecuje przyjemności. Zrób to, będzie ci przyjemnie. Zrób to będziesz miał to i tamto. Ile razy szatan usidlił niejednego człowieka tym, że mu zaproponował popularność, sławę, najprzeróżniejsze rzeczy. I ludzie nawet byli gotowi podpisywać swoją krwią takie umowy z szatanem. Wyobrażacie sobie? Myślicie, że to są bajki? Nie, to są prawdziwe rzeczy. To są prawdziwe rzeczy. Ludzie posuwają się i takie podejmują kroki. To coś jest strasznego. 1 Piotra 5,9 mówi: przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. My mamy się mu przeciwstawiać. Po prostu przychodzi ze swoimi propozycjami, a my to odrzucamy. W jaki sposób poznajemy, czy one są, te propozycje, od Boga czy od szatana? No porównujemy z Pismem Świętym. I wtedy doskonale widać, czy to jest od Boga, czy to nie jest od Boga. 1 Jana 5,4 mówi: bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Widzimy, jak mamy żyć? To jest to, co jest niezwykle ważne, abyśmy mieli tarczę w rękach, abyśmy się przeciwstawiali wszelkim atakom diabelskim i walczyli z nim, przeciwstawiali się, nie przyjmowali jego propozycji, bo mogę autorytatywnie na podstawie Słowa Bożego powiedzieć, że żadna propozycja diabła nie jest dla człowieka wierzącego dobra. Nie zajmuję się w tej chwili niewierzącymi, ale wierzących, dla wierzących. Żadna jego propozycja nie jest dobra, nie jest pozytywna, nie jest właściwa. I Słowo Boże nam nakazuje, aby wszystko od niego odrzucać, absolutnie odrzucać. Gdyby pierwsi ludzie w raju odrzucili jego propozycję, grzech nie wszedłby na świat. I tego musimy się nauczać. My musimy się tego nauczyć. Dlatego, że my musimy pamiętać o tym, że teraz już wiemy, bo przykład zwiedzenia człowieka jest zawarty w Biblii, czytamy to w Piśmie Świętym i teraz wiemy, jakie są jego propozycje i jak mamy się im przeciwstawiać. Ludzie cały czas musieli się tego uczyć, bo już Kain został namówiony przez diabła, aby zabić brata Abla. I tak dalej. I cały czas te propozycje diabła przez ludzi są przyjmowane. Z najprzeróżniejszych powodów. On tak podchodzi każdego człowieka, żeby usidlić, żeby człowiek zgrzeszył, a później będzie się z człowieka śmiał, jak człowiek się ulegnie i podda się grzechowi. Będzie się śmiał, będzie naigrywał się. W Efezjan 6 rozdziale 17 wersecie jest powiedziane: weź też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Miecz był jedyną bronią żołnierza. Nie miał innej broni. Tak jak dla wierzącego jedyną bronią jest Słowo Boże. i jest ono potrzebne do ataku i obrony. I jest najefektywniejszą bronią zdolną zwyciężyć szatana i jego zastępy. To jest jedyna broń. Jezus Chrystus tej broni używał. I w objawieniu Jana jest też napisane, że pobił narody mieczem wychodzącym z ust Jego. Widzimy? I ty masz tą moc. I ty masz te zdolności. I ty masz to namaszczenie, aby zwyciężać złego mocą, którą Bóg umieścił w twoich ustach. A więc Słowem Bożym. Słowem Bożym. To jest miecz. W 1 Tesaloniczan 5:8 czytamy: my zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary, miłości oraz przybójcę nadziei i zbawienia. A w Ozeasza w 6:5 czytamy: dlatego ociosywałem ich przez proroków, zabijałem ich słowami moich ust i moje prawo wzeszło jak światłość. Widzimy? Słowo ma moc. Słowo ma zdolność wykonywania Bożych dzieł. Pod warunkiem, że to nie jest twoje słowo, tylko słowo Boga. To Bóg powiedział, aby się stało i stało się. Ludzie zadają najprzeróżniejsze, jedni mądrzejsze, drudzy głupsze pytania dotyczące stworzenia świata, stworzenia tego wszystkiego, co Bóg uczynił. Bóg stworzył i stwarza nadal. Cały czas stwarza. My może myślimy, że o tamte 6 dni, 7 odpoczął, i to wszystko. Bóg cały czas tworzy. Bóg jest cały czas zaangażowany w tworzenie jakichś nowych rzeczy na ziemi. Czyni dla ciebie błogosławieństwo daje. To są Jego stworzenia. To są Jego konkretne działania w twoim, moim życiu. I to jest niezwykle ważne, abyśmy byli poddani temu Bożemu Słowu. To jest niezwykle ważne. Izajasz 11:4 mówi: lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. Widzimy, w jaki sposób Bóg działa? Bóg nie musi iść i po prostu klapsy ci dawać po tyłku, bo coś tam nie tak zrobiłeś. Będzie swoim słowem, jak rózgą, będzie chłostał ciebie. Powie słowo i rzeczy będą się działy. I rzeczy się po prostu wykonają. Tak jak to czytamy, jak Jezus Chrystus był na ziemi, jakie rzeczy się różne działy. Bo po prostu byli w rękach Boga żywego. Izajasz 49:2 mówi: i uczynił moje usta ostrym mieczem. W cieniu swojej ręki mnie ukrył. Uczynił mnie strzałą gładką, w swoim kołczanie mnie schował. Widzimy? Używa nas, każdego z nas, wkłada w nasze usta swoje słowa i one działają jak miecz. Działają jak strzała, która jest wystrzelona. Także bądźmy poddani całkowicie Bogu i trzymajmy tą broń, która została nam dana. My wiemy, że nawet wśród ludzi jest takie powiedzenie, że słowami można człowieka zabić. Można. Dlaczego? Bo słowo ma moc. Bo słowo ma moc po prostu. I dociera, nie musi docierać do twojego bezpośredniego ciała, ale może docierać do twojego umysłu. I już zrobi swoje dzieło. Dlatego wypowiadaj słowa, które darzą życiem. Wypowiadaj słowa, które przynoszą błogosławieństwo, które przynoszą podniesienie, które przynoszą napływ wiary do serca człowieka. To jest niezwykle ważne. W Izajasza 51:16 czytamy: i włożyłem moje słowa w twoje usta i ukryłem cię w cieniu mojej ręki, aby rozciągnąć niebiosa i założyć ziemię i powiedzieć do Syjonu: ty jesteś moim ludem. Widzimy? Bóg włożył w usta swojego Syna Jezusa Chrystusa słowa dotyczące stworzenia świata. Przez Niego i dla Niego wszystko się stało. Słowo Boże wyraźnie mówi. Widzimy, jak to się dzieje? Bo Bóg ma moc i przez swoje słowo daje tą moc każdemu człowiekowi, który jest posłuszny Jego woli, który ubiera się w szatę Jego sprawiedliwości i który przywdziewa Jego zbroję. Wreszcie na koniec w Efezjan w 6 rozdziale 18 wersecie jest powiedziane: w każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Czemu to takie ważne? Bo sam Jezus też powiedział w Mateusza 26:41: czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało jest mdłe. Dlatego musicie być silni duchem, a ciało Bóg wzmocni. Dlatego bądźmy pewni, że musimy być w Bożych rękach. I wreszcie Kolosan, 4 rozdział, 2 i 3 werset. Przeczytajmy na koniec. W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem. Tu w oryginale, gdzie jest powiedziane wytrwali, jest użyte słowo niezłomni. Nie dają się złamać w modlitwie. W modlitwie są stali, czujni, z dziękczynieniem. A módlcie się zarazem za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu której też jestem więźniem. Dlatego nie będziemy się chlubić tym, co w tym świecie, czym w tym świecie ludzie się chlubią, ale będziemy się chlubić naszym Bogiem. To jest jedyny, który może nas poprowadzić do zwycięstwa, do swojej łaski, do swojego miłosierdzia. Bóg może w naszym życiu uczynić wszystko. Bo bez Boga nic uczynić nie możecie. Ale apostoł Paweł za chwilę mówi: ale z Bogiem to ja mogę uczynić wszystko. I przyszliśmy na to miejsce, żeby z Bogiem czynić wszystko. Żeby brać Boże rozwiązania dla naszego życia. Żeby od Boga brać